Strefa komentarzy.
Jak zwykle o tej porze na antenie Radia Gdańsk czas na strefę komentarzy. Prawie 13 minut po godzinie 9. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko także w imieniu Barbary Kopaczewskiej, realizującej tę audycję, i pewnie także w imieniu naszych komentatorów, którzy są już z nami w studiu. Tak od prawej do lewej idąc, Bartosz Cicharski, ekspert w zakresie analizy danych i improwizator. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Robert Kwiatek, fotoreporter, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Dzień dobry.
I jest z nami także Michał Stankiewicz, redaktor naczelny magazynu Prestiż. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moi drodzy, prawie bez polityki się tak umawialiśmy na audycję, ale jednak tej polityki nie unikniemy. Decyzją Rady Naczelnej naszego koalicjanta Polskiego Stronnictwa Ludowego o faktycznym... Decyzję Rady Naczelnej naszego koalicjanta PSL o faktycznym zakończeniu projektu Trzeciej Drogi przyjmujemy ze zrozumieniem i wdzięcznością. Tak napisał wczoraj na portalu X marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Nie było takiej decyzji. Taka odpowiedź przyszła poprzez Polską Agencję Prasową z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Piotr Zgorzelski tak odpowiedział. Później jeszcze rzecznik prasowy PSL Miłosz Motyka stwierdził, że nie było takiej uchwały o zakończeniu tej koalicji. Była natomiast dyskusja dotycząca tego, czy jako formacja PSL jest gotowy do samodzielnego startu w wyborach. No, nie jest tajemnicą, że w trzeciej drodze nie jest za różowo od wielu tygodni, i że ta współpraca jest bardzo szorstka i że chyba już są skazani na siebie politycy i tylko dlatego współpracują. Chyba coś się kończy jednak w jakimś sensie. Michał Stankiewicz, bardzo proszę.
Na pewno, czy te sygnały były wcześniej widoczne, że te dwie partie się rozchodzą. Przed wyborami prezydenckimi oczywiście jeszcze, więc teraz mamy tylko jakby dokończenie tego, co było zapowiedziane. Ja tylko przypomnę, że tutaj PSL prawdopodobnie może być głównym inspiratorem tych zmian oczywiście, dlatego że PSL to jest partia, której przy każdych wyborach nie daje się jej szansy do wejścia do Sejmu, ona zawsze wchodzi, tak? To jest partia, która zawsze trwa. Nie mam wątpliwości, że po tym rozstaniu PSL sobie poradzi, ponieważ ma bardzo silne struktury. Natomiast pytanie, co dalej będzie z projektem Szymona Hołowni, tak? Tutaj wielka niewiadoma, bo to jest projekt bardzo świeży i bardzo młody, tak? Który nie ma takiej struktury jak PSL.
No właśnie, Szymon Hołownia wychodzi trochę przed szereg, informując o tym, a potem dementi idzie?
Mi się wydaje, że Szymon Hołownia od pewnego czasu jakby tutaj daje bezsprzeczne komunikaty. No powiedzmy, prześledźmy ostatni rok jakby jego różnych informacji, oświadczeń, jakie wydawał. No to taka jest taka bardzo pokrętna ścieżka i droga. I mam wrażenie, że Szymon Hołownia cały czas szuka siebie nowego miejsca w przestrzeni politycznej.
Robert Kwiatek, bardzo proszę.
Coś się kończy, coś się zaczyna. Pytanie, co się zacznie? Myślę, że PSL rozgląda się za inną konfiguracją. Jeszcze do wyborów troszkę czasu jest. Natomiast to jest taka partia, która zazwyczaj wszędzie się odnajduje, jest języczkiem uwagi. Co by się nie działo, stara się być, mówiąc kolokwialnie, brzydko blisko żłoba i zazwyczaj im to dobrze wychodzi. Trzecia droga będzie musiała odnaleźć swoją drogę, być może się zużyje, tak jak się zużył swego czasu Kukiz. Nie wiem, jak to będzie dalej, te projekty, jak będą wyglądały, natomiast też zazwyczaj przed każdymi wyborami powstaje taka formacja, która próbuje wejść świeżo na rynek. Udaje się jej osiągnąć ileś tam procent, że dostaje się do tego parlamentu. Wydaje mi się w tej chwili o tyle będzie to trudniejsze, że Konfederacji dość mocno wzrosło i kto wie, czy ona nie zagospodaruje ten elektorat, który szukał swojego miejsca, który nie chciał być ani związany w jakiś sposób z PiS-em, ani z Platformą Obywatelską, ani z SLD. Więc...
Sugerujesz, rozumiem, że może dojść do tego momentu, że PSL się w końcu przeliczy.
Ja troszkę, nie ukrywam, czekam na taki moment, bo to jest koalicjant dla wszystkich bardzo wygodny, a ja nie lubię takich formacji, które jak chorągiewka zmieniają swoje zdanie tylko po to, żeby być u władzy i czerpać z tej władzy. I niestety tak postrzegam PSL i wielu ludzi, którzy w różnych momentach do tego PSL-u występowali.
Bartosz Cicharski, a przepraszam, Michał,
ja myślę, że PSL się nie przeliczy. Ja tutaj przypomnę, że PSL jest partią bardzo starą. Jakby teraz tak, to jakie wyniki ma wchodząc do Sejmu, to jest jedno. Oczywiście zawsze na tym progu siedzi, ślizga, potem okazuje się, że wchodzi. Ale PSL ma coś, czego nie mają inne partie. Ma dużą strukturę w terenie, na wsiach. I pamiętajmy, że PSL opiera się w znacznej mierze na straży pożarnej ochotniczej. A to jest potężna struktura, prawda? Która jakby integruje większość wsi. Wokół to właśnie remis, dzieją się rzeczy najważniejsze we wsi. Tam są imprezy, tam są spotkania. Ona tą wieś scala, tak? A jednak te straże panowane są przez PSL. I to jest potężna jakby tutaj siła, które na przykład nie mają inne partie. Z tym ja uważam, że projekt PSL dalej będzie trwał, tylko pytanie z kim?
Bartosz Cicharski, ty nie jesteś dziennikarzem zawodowym, więc nieco większym dystansem patrzysz na to wszystko, tak, ale co sobie myślisz?
Myślę sobie, że w szefostwie PSL-u znowu ktoś chce wziąć rozwód, chociaż innym chcą tego zakazać lub utrudnić. No i sobie może uświadomili właśnie, że no skoro innym nie chcą ułatwiać tych rozwodów, to może nie wypadałoby, żeby sami go brali.
Tutaj rozumiem, pijesz do tych informacji tak, mówiących jest. O tym, że między innymi resort Ministerstwa Obrony Narodowej blokuje przepisy dotyczące uproszczenia procedur rozwodowych w niektórych
przypadkach. Dokładnie tak, ponieważ jest to niezwykle ważne dla naszej obronności, a też podobno demografii, bo przecież wiadomo, że jak ludzie chcą się rozstać, to najlepsze, co mogą zrobić, to zostać rodzicami. Więc no, ale tak samo właśnie jak przy rozwodach, no to chyba tylko dzieci żal, czyli tych wszystkich, którzy może zaufali gdzieś temu projektowi Trzecia Droga i PSL. No i teraz, tak jak tutaj mówiliście panowie, będą się pewnie gdzieś tułać i znajdą się pewnie jacyś mili rodzice, którzy ich przytulą.
To jest bardzo ciekawy opis polskiej polityki, tak bym powiedział, bo tych miłych rodziców, co przy każdych wyborach się jakiś taki miły rodzic pojawia.
Jest ich dużo.
Tak, ale to już zostawmy, poczekamy, zobaczymy, co przyniesie ta historia, ten mariaż, ten rozwód właśnie, czy Trzecia Droga się rozwidli, czy potem się znowu zbiegnie.
Czy na pewno większy problem ma Szymon Hołownia, tak? Tak. No bo to jest też efekt tego typu, że każda partia jest skłonna do nowości. To są jakby te partie, które przebijały, próbowały przebić ten mur, powiedzmy, tego
A to
duopolu,
działa tylko
tak?
raz, prawda?
Tylko raz, dokładnie. Wcześniej próbował to właśnie Kukiz, dalej. Wiosneczki projekt po drodze był. Te wszystkie projekty potem albo gdzieś giną, prawda? Albo są wchłaniane przez większego właśnie tutaj partnera.
Robert Kwiatek patrzy na mnie jeszcze. Nie wiem, tylko
bardzo te analogie rodzinne podobały, tylko to można dużo, dużo mocniej rozwinąć. Są tak zwane też niechciane dzieci. Trzeba o tym pamiętać i można spojrzeć na wariant pozytywnie bądź negatywnie. Dla mnie, tak jak mówię, no PSL jednak mimo tych struktur i tego wszystkiego, o czym była mowa, ja tak czekam, aż ta partia zejdzie ze sceny. Jednak chyba, że się zreformuje, poprawi i faktycznie pójdzie w kierunku swoich korzeni, bo miejsce dla PSL-u jest na scenie politycznej.
Tylko zagospodarowane aktualnie przez innych, a z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo mocno zaczyna spoglądać w kierunku miast i tam szukać elektoratu własnego.
Bo troszkę wieś nam się kończy. To już nie jest czas Polski, kiedy 70%, 80% było ludzi na wsi. To są zupełnie odwrócone proporcje. Nie?
To prawda, ale nadal to na wsi, jak to wiele osób określa, rozstrzygają się wyniki.
No pytanie,
wyborów.
Czy ludzie będą chcieli PSL wybierać, mając inne oferty.
Moi drodzy, zostawmy to, bo tego nie rozstrzygniemy. Musimy poczekać, żeby dowiedzieć się, co przyniesie przyszłość. O sygnałach GPS chciałbym, abyśmy chwilę porozmawiali i o zakłóceniach tych sygnałów. To jest taki problem, który mocno wybrzmiał w ostatnich dniach, choć nie jest on nowym problemem i wiemy od co najmniej kilkunastu miesięcy, że polskie służby chociażby borykają się z problemami wynikającymi z zakłóceń GPS, ale ten problem nagłośnili między innymi pasjonaci fotografii dronowej, którzy opisali sytuacje, w których tracą kontrolę po prostu nad swoimi zabawkami, urządzeniami do pracy też często służącymi, bo to nie zawsze musi być tylko hobby czy zabawa. Efekty są takie, że te drony spadają bez kontroli albo gdzieś do morza, albo gdzieś odlatują i giną po prostu. No i to uruchomiło taką lawinę wszelkich innych informacji o zakłóceniach GPS. Przy okazji SMS od słuchacza, który zapewne słuchał naszej porannej rozmowy dzisiaj, bo tam też o tym rozmawialiśmy. We wtorek prawie 2 godziny błądziłem w okolicy Piaśnicy, jadąc według mapy z GPS-em. 3 razy system wytyczał trasę i za każdym razem inną i do innego miejsca. Tak opisuje nasz słuchacz swoje problemy. No bo to rzeczywiście zaczyna ludzi gdzieś tam dotykać. Czytałem o tym, że jest duży kłopot chociażby z zamówieniem pożywienia do domu. Ludzie zamawiają, a potem kurier ma problem z dotarciem. To już takie nowe czasy, w których będziemy żyli? Czy państwo jednak ma jakieś możliwości, narzędzia przeciwdziałania? Też już ponownie zacznę od redaktora Stankiewicza.
No właśnie, tutaj powiedziałeś państwo, czy ma jakieś metody działania. Ja tutaj przypomnę, że wspomniałeś oczywiście o dronach, bo ta sytuacja jest taka najnowsza, najświeższa, odbiła się dużym echem w mediach, opinii publicznej, ale przypadki jakby tego zakłócenia GPS-u są już znane dłużej przede wszystkim, czyli już słyszymy o tym gdzieś od 2 lat. Tutaj mówimy o naszym terenie, czyli północny Polsce. Polsce. I one dotyczą nie tylko dronów, ale także wszystkich innych sfer, gdzie używany GPS. Tak? To są przypadki, gdzie na przykład statek wchodził do portu i tracił sygnał GPS i pilot nie mógł wprowadzić statku do portu. To są kwestie właśnie ostatnio samolotu, który leciał do Bydgoszczy. To są kwestie także rybaków na przykład, którzy też potrzebują GPS-a, żeby łowić. Też mieli utraty, zakłócenia GPS-a. I tych przypadków jest znacznie, znacznie więcej. Cechą tego wszystkiego jest to, co się nasila. Czyli o ile mieliśmy sygnały dwa temu pojedyncze, to teraz z każdym tym miesiącem...
Skala rośnie po prostu.
Skala rośnie, tak? I to jest jedyny pewnik, tak? Skala rośnie, przechodzi na kolejne segmenty, kolejne obszary tutaj działalności, dowolności ludzi. I teraz my to wiemy, tak? Co wiemy? I teraz w związku z tym pytanie jest teraz takie, co dalej? Ja wysłuchałem powiedzi wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w tej sprawie, szefa MON-u, i ta wypowiedź mnie nie zadowoliła, ponieważ on powiedział to z takiego, że wiemy o tym, że są zakłócenia, monitorujemy to w północnej Polsce oczywiście, bądźcie czujni. I teraz, tak w dużym skrócie, to było jego wystąpienie, tak? Jesteśmy czujni oczywiście, ponieważ zgłaszamy te przypadki, natomiast nie było tam nic więcej, poza tym jeszcze tylko, że wojsko ten temat bada oczywiście, analizuje oczywiście i są procedury wszczęte. To też wydaje mi się za mało w stosunku tego, czego oczekują dzisiaj mieszkańcy, tak? Ponieważ to wchodzi już coraz częściej w sferę cywilną, prawda?
No właśnie, czego może oczekiwać zwykły mieszkaniec, który chce skorzystać z, nie wiem, samochodu dzielonego, który może wypożyczyć na minuty, a według niektórych aplikacji najbliższy samochód dostępny stoi w obwodzie królewieckim.
Tak, tak. Albo słyszałem o takich sytuacjach, że ktoś chciał zwrócić hulajnogę elektryczną, ale nie mógł, ponieważ system pokazywał, że hulajnoga jest gdzieś pośrodku motławy.
A tam nie można jej odstawić.
Nie można zostawić i jeszcze automatycznie kara jest naliczona.
No właśnie.
Znaczy to są, jakby, myślę, że jako obywatel, to jako obywatele powinniśmy wszyscy tak, to będzie bardzo ogólne, ale wymagać, żeby rząd coś z tym zrobił. Nieważne, rząd na to, wszystkie osoby, których to dotyka, no bo to jest jakby poważne zagrożenie. Tak tutaj wczoraj jeden z ministrów wypowiadał się, że to jest fragment wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi z Polską po to właśnie, żeby tutaj zdestabilizować sytuację w regionie. No to skoro mówimy o wojnie, to ja chciałbym mieć chociażby pewność, czy wiedzę o tym, że jakieś kroki są podejmowane. Nie muszę wiedzieć, jakie to są kroki, broń Boże, nawet bym pewnie nie zrozumiał. Natomiast no, ryzyka, jakie są olbrzymie, bo to już nie chodzi tylko o to, że ludzie, którzy czy mają pasję, czy pracę związaną z dronami, ją tracą, czy nie będę mógł, nie wiem, zamówić pizzy, tak? Ale no co, czy musimy czekać, aż ten dron zamiast w morze uderzy kogoś, tak? Czy coś zniszczy? Za chwilę faktycznie, tak jak tutaj mówisz, nie będzie można wynajmować samochodów, nie będzie można zamawiać jedzenia. Pójdźmy dalej. Od wielu lat Gdańsk jest w czołówce miast, które są przyjazne, fajne do życia. No jeżeli tutaj te usługi, które są już jakby tak podstawą życia w miastach obecnie, nie będą działały, to czy ludzie będą chcieli na północ przyjeżdżać?
Rozleniwiliśmy się?
Nie traktowałbym tego w kategoriach lenistwa. O, tak bym powiedział. To jest po prostu pewna wygoda. To tak samo jakbyśmy, nie wiem, patrzyli na osoby, które jeżdżą samochodami zamiast biegać i pytać, czy się rozleniwiły. No nie.
Po prostu szybko przyzwyczajamy się do tego, co
dobrego.
Mamy.
No, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy i chcemy mieć to wszystko tu i teraz.
A jak się to przekłada na branżę logistyczną też na przykład? Bo ty, no też, jak rozumiem, pracujesz w tej logistyce, więc...
Nie, już nie pracuję, już nie. Ale tak, no... To są problemy, tak? To są problemy wszędzie. To są właśnie te problemy, o których tutaj już mówiliśmy, tak? Że statki, że samoloty, że to wszystko. Od tych dużych do tych małych rzeczy.
Bo jeżeli rośnie, prawda, koszt transportu, no to de facto na końcu płaci konsument za to, prawda?
Dokładnie. A to jest tak, że za jakiś czas ten transport, no, może być kosztowniejszy, bo nie będzie taki prosty. Nie będzie można tak łatwo zaplanować trasy. Nie będzie można oszacować, jaki będzie czas na przejazd, jaki będzie koszt przejechania tej trasy. No bo to wszystko... Przepraszam. To wszystko się robi teraz, tak? Przy planowaniu, przy wyznaczaniu kosztu frachtu.
Robert Kwiatek, jesteś fotoreporterem, no więc zapewne koledzy, koleżanki po fachu problem znają. I co mówią?
Znaczy, ja nie rozmawiałem na ten temat i nie jest mi ten temat jakoś wielce bliski, natomiast jeżeli występuje taki problem, to po pierwsze rzeczywiście porządna analiza i podjęte działania, to o czym wcześniej zostało powiedziane, nie mówienie, uspokajanie w stylu wiemy, diagnozujemy, bo jak się zdarzy coś bardzo złego i faktycznie będzie to spowodowane zanikiem sygnałów, nie daj Boże jakaś katastrofa, to znowu będziemy za późno, a skoro problem jest zdiagnozowany dzisiaj, to potrzebne są dzisiaj szybkie decyzje, ale też informacja, co jest nie tak, bo jest jakaś przyczyna tego, to się nie wzięło znikąd. Ja nie wiem, czy to dostawcy pewnych systemów nie zaczęli nawalać, bo jeśli chodzi o Google Maps, to jest w ogóle tragedia w tej chwili z jeżdżeniem i to potwierdzam ja, nie tylko jako fotograf czy człowiek, który tam używałby dronów. Tak samo wyszukiwarki wszelkie. Ja doskonale wiem, bo przeszukuję często wyszukiwarki, każdy z nas korzysta z nich szukając. Ja szukam czasami starych rzeczy, które próbuję ustalić, jakie one są. I wcześniej wychodziło mi tych wyników 10 razy więcej. W tej chwili ja ich nie widzę, tych, które wcześniej widziałem. Więc sztucznie są te rzeczy w pewien sposób ograniczane. Ja już szukam innej wyszukiwarki niż googlową, bo powoli niewiele tam znajduję z rzeczy, które wiem, że były. I to mnie zaczyna denerwować. I raczej mam wrażenie, że to są świadome decyzje. Nie wiem, czy spowodowało to RODO, czy inne rzeczy. Natomiast coś jest przyczyną. Teraz warto by było to ustalić. Jeśli chodzi o nawigację całą, ja często chodzę po lasach i być może trzeba wrócić do systemów takich, bo też zacząłem ufać tym systemom. Czyli wchodzę do lasu, łażę cały dzień po lesie, gdzieś tam sobie z wykrywaczem, nie wiedząc kompletnie, gdzie łażę. I nie potrafię znaleźć potem samochodu czy motocykla, zależy czym przyjechałem. I ja już powoli wracam do metod takich, że nie ufam tym systemom, czyli próbuję tradycyjnie zapamiętywać sobie drogę, gdzie skręcałem, w którą stronę szedłem, gdzie mniej więcej jestem. Więc to jest taki jedyny plus, który widzę w tym, że ludzie być może sięgną z powrotem trochę do map, a bardziej do używania własnego mózgu. To jest taka pozytywna cecha, natomiast jest wiele niebezpieczeństw, już mówię poważniejszych, jeśli chodzi o transport morski czy lotnictwo. Tak?
I o tych niebezpieczeństwach za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale zrobimy teraz krótką przerwę i muzyczną, i reklamową, a potem wrócimy do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
Burza też potrafi powodować zakłócenia sygnałów GPS, to tak odnosząc się do utworu Kwiatu Jabłoni, który właśnie było słychać na antenie Radia Gdańsk. My wracamy do strefy komentarzy razem z Bartoszem Cicharskim, Robertem Kwiatkiem i Michałem Stankiewiczem. Moi drodzy, rozmawiamy właśnie o zakłóceniach GPS, o tym jak wpływa to na i zwykłe prozaiczne usługi świadczone za pomocą tego systemu, no ale też tak nieco poważniej na bezpieczeństwo i na różne poczucie zagrożenia, to o czym Robert Kwiatek mówił przed przerwą. Ja chcę się jeszcze odnieść do tego, o czym mówił redaktor Stankiewicz, to znaczy do wypowiedzi ministra obrony narodowej, który został o to zapytany przez dziennikarzy. Obserwujemy te zakłócenia, one są obserwowane nad obszarem Morza Bałtyckiego, również u naszych sojuszników w państwach natowskich, zarówno w państwach bałtyckich, jak i państwach nordyckich, więc reagujemy. Te działania są związane według naszych źródeł z działaniami Federacji Rosyjskiej, z akcjami sabotażu również, tak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokaja was to, czy
no,
nie?
No właśnie to akurat odwrotnie. Mnie niepokoja tego, że to świadczy o tym, że chyba nic do tej pory tak poważnie nie robiono. I to się wpisuje chyba w szerszy kontekst w ogóle działań Polski, także Unii Europejskiej w kwestiach obronnych, prawda? No wiemy, że mamy opóźnienia jako Unia Europejska i jako Polska, tak? Technologiczne, wojskowe po kilkudziesięciu latach dobrobytu, tak? Bycia w pewnej bańce. Teraz próbujemy to nadrobić, tak? I takim ważnym miejscem jest Bałtyk, tak? Który teraz już jest przedmiotem jakby pewnego działania Rosji, prawda? Czyli wrogiego działania. To obserwujemy od kilku lat już, tak? I w związku z tym powinniśmy bardzo mocno przyspieszyć wszelkich działaniach. I mamy teraz tą akcję z GPS-em, tak? Wiemy o tym, że trwa już to od 2-3 lat. Występuje wicepremier, mówi o tym, że czuwamy, patrzymy, obserwujemy, czyli nic z tego nie wynika, tak? I te opóźnienia są na każdym kroku. Ja tylko powiem, że jakby elementem tym bliskim bardzo GPS-a jest łączność, prawda? Czyli łączność bezpieczna dla państwa. I my mamy już wprowadzoną ustawę w ubiegłym roku, to jest ustawa o obronie państwowej, ochronie cywilnej ludności państwowej obronie i to jest weszła w grudniu ubiegłego roku. I ta ustawa już działa, tak? I ta ustawa się rozdziela kompetencje pomiędzy rząd, pomiędzy województwem, samorządy, czyli powiaty, gminy oraz województwa i wojewodę, rozdziela kompetencje w działaniach kryzysowych. Oczywiście ochrony ludności cywilnej, tam wchodzą w to skład schrony, prawda, budowa infrastruktury, szkolenia, procedury i łączność bezpieczna, to jest bardzo, bardzo ważna, tak? I znowu co mamy? Ustawa została uchwalona, weszła w życie, a dzisiaj mamy cały czas dyskusję pomiędzy rządem a samorządami na temat kompetencji oddziału pieniędzy. Pieniądze w tym roku, które rząd przeznaczył na pierwszą działalność tej ustawy, to jest około 16 miliardów złotych. One miały być w czerwcu rozdane, między innymi z KPO. Teraz przeszło to na wrzesień, czyli mamy znowu kolejne opóźnienia. Czyli teraz znowu są dyskusje, są rozmowy na przykład, natomiast ta ustawa nie jest wdrażana w życie, tak? I to jest właśnie, wpisuje się ten obraz opóźnień, tak? Z tym ja mam tylko powody mniemać, że tak jak rząd dzisiaj sobie do końca może nie radzi i opóźnia prowadzenie tej ustawy w życie, prawda? Czy budowanie schronów, tak samo w kwestii GPS-ów, tak? Dopiero teraz się chyba się obudził, zaczyna sprawę badać, tak?
Robert Kwiatek, to opóźnienia wynikają z czego? Może z braku pieniędzy?
jestem zupełnie innego zdania. Pieniądze są. Co ciekawe, pieniądze na ogół się znajdą, w przeciwieństwie do wizji mądrych ludzi, którzy te pieniądze dobrze zagospodarują. I ja widzę tutaj problem. Ja byłem zaraz na początku wojny na Ukrainie, kiedy ona tam wybuchła. Ten kraj był przygotowany do wojny. Było wiele podjętych działań, które możemy zrobić bezkosztowo praktycznie. Już nie mówię o tym, że wiadomo było, gdzie są magazyny z bronią, wiadomo było, gdzie stawiamy barykady. Te wszystkie rzeczy były w jakiś sposób opisane. Ludność była przygotowana, posiadała ta ludność, co ciekawe, broń, bo my jako Polska jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów, który był narodem bitewnym, walecznym i dla którego posiadanie albo umiejętność posługiwania się szablą czy karabinem nie była problemem. W tej chwili jest problemem. Dożyliśmy czasów takich bardzo fajnych, to znaczy, gdzie wydaje nam się, że będziemy wolni, bezpieczni, gdzie będzie wszystko ładnie, pięknie, bo ktoś o to zadba. Jeżeli sami nie zadbamy, nie zmobilizujemy się, nie zaczniemy się organizować, no to no nie mamy szans w konflikcie. Jeżeli są w tej chwili ataki hybrydowe, bo to minister mówi, jeżeli faktycznie używa się nowych technologii, to nie jest odpowiedź, że obserwujemy. Stany na wody w rzekach też obserwujemy, a skutek jest taki, że powodzie są. To trzeba się przygotować do tych powodzi, być może zrobić zbiorniki retencyjne i tak samo tutaj, trzeba się do tego przygotować. Jeżeli wchodzą nowe technologie, no to my musimy mieć instytucje, podmioty, które będą w stanie te technologie rozgryźć, jeżeli coś nas zaskakuje. Ukraińcy, mimo że wcześniej ta wojna już trwała, stali tak przez Rosjan na początku granic, że Rosjanie przy swojej ofensywie przeszli zaminowane mosty, które miały być wysadzone, bo przeszli linię frontu, tą wcześniejszą, tak zwaną zielone ludziki były, ale tam była linia frontu. Rosjanie przeszli to, rozkminili przeciwnika, później Ukraińcy się zmobilizowali, ogarnęli, nastąpiło jakieś wsparcie i faktycznie dzielnie walczą. Natomiast no, nie jest metodą stawianie znaków w tej chwili. Też widziałem na naszym areszcie w Gdańsku, postawiono znaki zakaz fotografowania. Czyli każdy, bo weszły nowe przepisy, każdy przejeżdżający tam w tej chwili z kamerką samochodową może zostać ukarany, może zostać zarekwirowana ta kamerka. To nie jest metoda walki, jeśli chodzi o zagrożenia.
Ja bym powiedział jeszcze inaczej, bo weszły te zakazy fotografowania. No i one są, dotyczą chociażby u nas bardzo dużego obszaru portu, naftoportu i tak dalej, czy na przykład rejonu Westerplatte, gdzie są pewne bazy jednostki specjalnej, czy placówka Straży Granicznej, a jak człowiek sobie wejdzie na wspomniany przez ciebie Google i spojrzy, co widać z satelit, to widać dokładnie, nawet ta jednostka specjalna wojskowa, która tam jest, która nie jest podpisana na bramie, co to za jednostka, na Google można śmiało sobie to przeczytać. Bartosz Cicharski uśmiecha się, ale to chyba raczej uśmiech politowania taki.
Tak, no czy jeżeli chodzi o to poczucie bezpieczeństwa, ja pamiętam też, jak ta pełnoskalowa wojna w Ukrainie wybuchła, to w aplikacjach, gdzie można śledzić loty samolotów na całym świecie, na polskim niebie nad krajami bałtyckimi zaroiło się od samolotów wojskowych, które normalnie tam nie są raczej pokazywane. I to dawało jakieś takie, może trochę złudne, ale jednak poczucie bezpieczeństwa, że faktycznie władze coś robią, no bo te samoloty no, faktycznie były w powietrzu. Ja naprawdę chciałbym w tym momencie dostać jakiś taki konkretny sygnał, że władze coś robią. Zwykła informacja, tak? Udało nam się, powiedzmy, utrzymać sygnał nawigacji satelitarnej przez 2 tygodnie na jakimś obszarze. Albo cokolwiek takiego. A nie, że obserwujemy, monitorujemy, bądźcie czujni. No, ile można być czujnym? Człowiek chce się czasami zdrzemnąć.
Człowiek też w zasadzie jest czujny ze swojej natury, tak?
No myślę. Tak.
Natomiast jest może jedna rzecz optymistyczna w tym, co teraz mówimy. Jakby. Pamiętajcie tutaj, że rząd jakby de facto skupia się na tych działaniach, gdzie czuje presję opinii publicznej, tak najczęściej, prawda? Czyli tak, ludzie się wchodzą na ulicę, protestują, o tym głośno mówią, media o tym oczywiście podają informacje, wtedy rząd się tym zajmuje. Oczywiście głównie zajmuje się, politycy sobą zajmują się, a w przerwach właśnie słuchają ludzi i coś tam robią przy okazji ludzi, tak? I teraz ta informacja, które dzisiaj wiemy oczywiście o tych dronach i wszystkich sytuacjach GPS-em, one się rozrywają. I ja tylko mam nadzieję to, że ta informacja, ta presja opinii publicznej, która będzie rosła, bo jeśli dalej rybacy, marynarze, ludzie od dronów i wszyscy będą mieli problemy, to będą się skarżyć, czyli będą skarżyć się coraz więcej, tak? Czy ta presja wywoła być może wreszcie jakąś konkretną reakcję rządu i działania służb?
tylko pytanie, czy musi dojść do jakiejś tragedii, żeby te służby zaczęły w jakiś sposób działać, bo wcale nie mówimy tu o jakimś profesjonalnym podejściu.
Mówi praktyka? Najczęściej tak, niestety. Bo to z ubolewaniem, tak to wygląda.
To, co powiedziałeś o ustawie obrony cywilnej, bardzo ważnej, bo pamiętamy, gdy wybuchła wojna, okazało się, że my nie mamy żadnych przepisów, jeśli chodzi o obronę cywilną, mimo że tam jakieś pieniądze na to szły, to w pewnym momencie zupełnie znikło, więc została przygotowana ustawa. Ja nie powiem, jaka to jest ustawa. Był czas, kiedy to śledziłem, a nawet miałem pewne rzeczy konsultować, ale odpuściłem sobie, bo to tak szło, że... Więc nie bardzo wiem, na czym ona polega, poza tym, że wiem, że są jakieś pieniądze zabudżetowane, które są w tej chwili wstrzymane, natomiast jakoś nie widzę instytucji, podmiotu, który został stworzony i zaczyna to poważnie traktować.
Na razie to wszystko, z tego co wiem, to się odbywa na etapie poprzez szkolenia, to znaczy byli przeszkoleni wszyscy wojewodowie, prezydenci miast na prawach powiatów, wójtowie i tak dalej.
I oni
tak dalej.
Wiedzą,
i to zaczyna. I to zaczyna schodzić niżej.
Czy to się dzieje? Oczywiście, bo na przykład w Gdyni było szkolenie samorządowców, zdaje się chyba w kwietniu czy w maju.
Wczoraj było też takie szkolenie.
Tak,
w Gdyni się
tak,
odbywało.
Tam są oczywiście.
To
tam...
też dla uczciwości, żeby powiedzieć o tym, że
dzieją się. Coś się nie, oczywiście,
dzieje. Czy to nam zapewnia bezpieczeństwo? Można mieć wątpliwość.
Trwają przedyskusje, dlatego że teraz na niedawnym kongresie Local Trends w Sopocie samorządowym tam temat właśnie był poruszany, ochrony ludności cywilnej, i tam temat padł oczywiście. Są to szkolenia podejmowane przez różne ośrodki czy samorządy, prawda, i województwa. Tak, to też się dzieje, prawda? Natomiast ja mam wrażenie, że wciąż za mało tego przestrzeni publicznej jest, czyli wciąż za mało dyskusji jest o ochronie ludności cywilnej, i też oczywiście też ostatnio był komitet marszałków, tam też zdaje się o tym dyskutowano na temat tego właśnie wdrożenia tej ustawy, ale wciąż to jest tempo za wolne, wciąż trwają zbyt dużo dyskusji, a wciąż nie ma tych efektów praktycznych, tak? I to jest typowe przerzucanie się między samorządami, które zawsze atakują rząd, mówiąc, że brak przepisów wykonawczych, dlatego to nie możemy wdrożyć, rząd z kolei nie może się dogadać z samorządem, albo czegoś nie wdrożył, ministerstwa się albo się kłócą, i to tak trwa,
jak już te przepisy
trwa, tak?
To mówią o pieniądzach, prawda?
Ja tylko też brakuje mi, ja sprawdziłem nawet wczoraj sobie, patrzę w internecie na temat, jak często temat poruszany jest w Trójmieście, na przykład, czy samorządowców szukają informacji tutaj odnośnie Gdyni, Sopotu, czy Gdańska, czy marszałka, hasło ochrona ludności cywilnej. Ustawa. Nie znalazłem niczego praktycznie, poza jedną rozmową pani Beaty Rutkiewicz, wojewody, na ten temat. Nie znalazłem żadnych wystąpień, a przecież wiem, że nasi samorządowcy bardzo dużo występują na licznych kongresach, konferencjach, dużo bardzo występują, mają dużo oświadczeń, są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Nie znalazłem, przynajmniej ja, wielu zapisów, praktycznie żadnego na temat czy strony prezydentki Gdańska, czy Gdyni, czy marszałka, na temat ochrony ludności cywilnej i wdrażania tej ustawy. Tego tematu praktycznie nie ma, są przestrzenie publiczne tematy inne. I pytanie, czy my dobrze odbieramy hierarchię ważności tych tematów, oczywiście. I to jest
Zadaję takie pytanie, ile trwa już wojna na Ukrainie, ta powiedzmy pełnoskalowa, bo ona trwa już dłużej. Ja już się mylę, bo ja już nie liczę tego tak dokładnie, ale chyba 3 lata, tak? Może już nawet ciutkę więcej. I co od tego czasu my jako obywatele, a ja zadaję sobie to pytanie wraz ze znajomymi i też środowiskami, co ciekawe, kibicowskimi, które były zainteresowane jeszcze za poprzedniego rządu, żeby budować coś, żeby wiedzieć...
Co zrobiliśmy w kierunku obronności własnej?
Nie, pytanie jest inne. Czy ktoś z nas wie... A ja od tamtego czasu zadaję to pytanie i dalej nie wiem, co ja mam zrobić w sytuacji, kiedy wybuchłby konflikt. Nie wiem, zagrożenie bombardowaniem, coś tam. Sygnały alarmowe, może ja wiem, jak je przeczytać, chociaż nie wiem, które są prawdziwe, które nie. Ale czy my, jako obywatele, mieszkańcy Gdańska, jedni, którzy chcą się schować, uciekać, drudzy, którzy chcą walczyć, bronić ojczyzny, a trzeci, którzy, nie wiem, coś tam będą innego robili, czy my wiemy, co robić? Ja nie wiem. Ja się przyznaję szczerze, że nie wiem. Ja złapię aparat i będę zdjęcia robił, podejrzewam.
Bartosz Cicharski wie, co robić?
Bartosz Cicharski oczywiście nie wie, co robić, ponieważ jest typowym obywatelem tego kraju. Natomiast Bartosz Cicharski też sobie myśli, że wojna hybrydowa nie polega na tym, że teraz nagle tutaj faktycznie dostaniemy wszyscy alert RCB, że nastąpiła pełnoskalowa inwazja, tylko właśnie na tym, że będą te drony przestawały działać, aż wreszcie w kogoś uderzą i wtedy, tak jak tutaj mówimy, rząd zacznie działać, ale jednocześnie też pewne siły polityczne będą podważać to, że państwo w ogóle nie działa, to może lepiej głosować na te siły polityczne, a że te siły polityczne mogą gdzieś tam mieć jakieś narracje jakby powielane z tych źródeł, które też zagłuszają nasze drony, no to już tego tym się nikt przejmować
tylko
nie
ja
będzie.
Ja mówiłem w przypadku rzeczywiście już prawdziwego konfliktu wojny. Nie mówiłem o wojnie hybrydowej, bo ja nie wiem wtedy, co robić, bo tutaj mogę nie słuchać GPS-u, tak? I mogę użyć mózgu albo mapy. Ja jako Robert Kwiatek, natomiast nie mówię ja jako pilot samolotu. Na szczęście nie jestem.
Pytanie tylko, czy kiedy... Gdyby zadziały się te wszystkie scenariusze, o których rozmawiamy i miejmy nadzieję, że się nigdy nie zadzieją, to czy właśnie jakikolwiek system będzie działał? Czy będzie, czy ta wojna hybrydowa w sensie, nie będzie już ja tak tego, daleko posunięta?
Ja
że...
przepraszam, wejdę, bo ja gdybym nie widział tego na Ukrainie, kiedy byłem, bym uznał, być może to się nie da, to nie uda się, to jest niemożliwe. Ale ja to widziałem i tam to zadziałało. Ja nie mówię, że zadziałało idealnie. Zadziałało na tyle, że oni umieli się obronić w każdym bloku, w każdym punkcie. Wiem, że byli w innej sytuacji, ale były jasno opisane miejsca na opatrunki, gdzie robiono, wylewano butelki z benzyną, gdzie czyszczono broń. Te punkty były podzielone. Każdy mieszkaniec mniej więcej wiedział, jakie ma zadania. Oczywiście przerysowuję, że każdy, ale to było jasne. Było zabezpieczenie, ktoś tego pilnował, tutaj strefy ratunkowe, tu coś tam. Mówię o Kijowie, w którym to widziałem, nie mówię o innych też miastach, więc to się da. Tylko tyle chciałem powiedzieć.
Moi drodzy, tutaj postawimy wielokropek, bo do tego tematu pewnie będziemy siłą rzeczy wracać, bo on na pewno będzie, tak przypuszczam, aktualny jeszcze przez wiele, wiele tygodni, oby nie miesięcy czy lat. W tak zwanym międzyczasie informacja, która pojawia się już na paskach telewizji informacyjnych czy portali internetowych. Jak dobrze rozumiem, telewizja Polsat News jako pierwsza podała nieoficjalnie, że Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, odchodzi z rządu, miał zapowiedzieć, że zamierza podać się do dymisji i być może miał być to ruch wyprzedzający, ponieważ już wcześniej krążyła informacja o tym, że straci on pracę decyzją ministra rolnictwa w tymże resorcie. To tak gwoli informacji, nie komentujmy tego, bo na razie zbyt wiele nie wiemy, ale chcę jeszcze o jednej rzeczy bardzo ważnej powiedzieć, bo w zasadzie za 11 minut może się wydarzyć rewolucja komunikacyjna na trójmiejskich i okolicznych drogach. To znaczy na godzinę 10 planowane jest otwarcie obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta. 16-kilometrowy odcinek między Chwaszczynem a Żukowem. Pod koniec roku jeszcze ma zostać do tego dokoptowany odcinek z Żukowa do węzła Gdańsk Południe. Drogowcy tak szacują, że mniej więcej o 30% zmniejszy się po otwarciu tej całej, już jak rozumiem, trasy ruch na obwodnicy Trójmiasta. I mam do was banalne pytanie. Czego się spodziewacie w związku z tą inwestycją i czy to wszystko ukróci cierpienia kierowców w Trójmieście? Może... dobrze, Michał Stankiewicz, bardzo.
Wydaje mi się, że na pewno to pomoże, bo każda nowa droga jakby nie była, czy świetna, fantastyczna, czy zła, oczywiście pomoże nam, prawda? Natomiast ja podchodzę dystansem dużym do wszelkich nowych dróg oczywiście. Potem sprawdzamy, jak to wchodzi w praktyce, tak? I tak przyznam szczerze, że ja osobiście, na przykład obwodnicy nasze S6, rzadko korzystam.
Unikasz jak ognia?
Unikam z powodów jakby pragmatycznych. Czyli jakby mieszkając w Sopocie, jeżdżąc do Gdańska, dość często, mam wybór, albo pojadę sobie obwodnicą, albo pojadę na przykład środkiem niepodległości, ulicą, albo pojadę dołem, przez Przymorze. I najczęściej wybieram tą dolną drogę, z prostego powodu. Sama obwodnica oczywiście ma dwa pasy i jest szybsza od drogi wewnątrzmiejskiej.
Ale
prawda?
Jak stanie, to nie będziesz miał gdzie
Ale
uciec.
Ale jak stanie, to nie mam gdzie uciec, czyli jedno. Ja ważę ryzyko. Na 10 przypadków jeden może być z korkiem. Ja nie mogę ryzykować, że ja stanę w korku i w ogóle nie dojadę. To jest jedna rzecz. A dwa to są kwestie dojazdowe, ponieważ sama obwodnica to jest jedno. Dwa, dojazdówki, czyli można utknąć w korku na dojeździe do obwodnicy lub jego zjeździe i to jest ten czas, który potem marnujemy. Więc przy każdej nowej drodze kluczowe są dojazdy i zjazdy. Jak one funkcjonują.
Robert Kwiatek, perspektywa nasza trójmiejska, czy też mieszkańców okolicznych miejscowości, no bo to dla nich też ważna droga.
Cieszymy się z każdego elementu, który jest na in plus. Ja tak do tego też podchodzę i nie umniejszam roli znaczenia tej drogi, bo też liczę, że ona trochę odciąży. Natomiast no wracam trochę do sytuacji, którą wcześniej omawialiśmy. Ja bym chciał, żeby nasze państwo, ale też władze naszych miast traktowały tą tematykę globalnie, całościowo. To nie jest kwestia zrobienia jednej drogi, to jest kwestia budowania całego systemu, całego pomysłu na system komunikacji miejskiej. To nie jest pomysł, że dziś idziemy w kierunku ścieżek rowerowych, tutaj chodników trochę, a być może gdzieś tam jakiś tunel zrobimy. To są takie łatanie dziury. Ja bym chciał poznać taki plan na 30, 40, na 50 lat dla Gdańska, w jakim kierunku my idziemy, co robimy. Być może ruch samochodowy w ogóle chowamy tunelami, może wyprowadzamy inaczej z miasta, bo to można zrobić, to mogło być fajne miasto, ale musi być na to pomysł, koncepcja i do realizacji, a nie, że w danym momencie grupa społeczna jakaś naciska, to zrobimy coś. I to się systemu w ogóle nie trzyma. Deweloperka wchodzi nam bardzo mocno do miast. Przybywa nam budynków, dróg nie przybywa, a nawet powiedziałbym, że ubywa w miastach.
Ja no, w Gdańsku mówię, zwłaszcza.
W Gdańsku zwłaszcza. Nie mówię, że jest to coś bardzo złego, ale ja bym chciał jakiś kompleksowy pomysł na to.
Bartosz Cicharski?
Ja tutaj się tylko odniosę, bo to mi przypomniało jedną rzecz, jeżeli chodzi o takie planowanie. Był rowerowy maj. Zawsze przy tej okazji różne instytucje zachęcają, żeby dojeżdżać rowerami do pracy, do szkoły. Niektóre z tych instytucji nawet robią parkingi rowerowe. Te, które są naprawdę ogarnięte, stawiają jeszcze prysznice dla dojeżdżających rowerami, ale chyba żadna nie robi miejsca, żeby wysuszyć ręcznik. Więc to tak pokazuje, jakby jak my planujemy, jak patrzymy całościowo, czy raczej jak nie patrzymy całościowo. Natomiast pytałeś, czego się spodziewam po otwarciu tej nowej obwodnicy. Ja się spodziewam korków. Większych, bo to jest jakby już udowodnione, że im więcej dróg, im więcej pas drogi, tym więcej osób chce korzystać z tej drogi i korki się tam pojawiają. Wystarczy sobie przypomnieć, jak wyglądała Słowackiego, czy tutaj skrzyżowanie Słowackiego-Grunwaldzkiej te 15-20 lat temu. Zbudowano wielką, piękną, szeroką Słowackiego, niesamowicie poszerzono skrzyżowanie przy Grunwaldzkiej. Nadal są korki, są tak samo, jeśli nie większe, więc to będzie się robiło. Miasta będą się rozlewały, no bo tak jak tutaj właśnie jest mowa o deweloperach, deweloperzy za chwilę będą oferować osiedla za obwodnicą metropolitalną, mówiąc tylko 15 minut do centrum i będą mieli rację. Te 15 minut o pierwszej w nocy faktycznie pewnie będzie do osiągnięcia, ale miasta będą się rozlewać, ludzie będą tam mieszkać, tam nie będzie komunikacji, tam nie będzie infrastruktury, samochody będą wjeżdżać tutaj. Super, fajnie, że powstaje, jeżeli uda się wyprowadzić transport drogowy, tiry i ten taki ciężki transport na zewnątrz, super, ale faktycznie nie ma tego pomysłu, nie wiadomo co dalej i boję się, że będą korki.
I to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. No nie mają lekko dzisiaj też kierowcy w Trójmieście z powodu wypadku na trasie Sucharskiego i kłopotów na moście wantowym. Tam ciężarówka uderzyła w barierki tuż przed wjazdem, no i stanęła bokiem i cała ta trasa była i nadal chyba jest zablokowana, ale do tego na pewno jeszcze będziemy na antenie Radia Gdańsk wracać. A teraz musimy się już pożegnać. Michał Stankiewicz, redaktor naczelny magazynu Prestiż.
Dziękuję bardzo.
Robert Kwiatek, fotoreporter Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Dziękuję pięknie.
I Bartosz Cicharski, improwizator i ekspert w zakresie analizy danych.
Dziękuję
bardzo.
Byli dzisiaj
gośćmi strefy komentarzy, którą zrealizowała Barbara Kopaczewska, a poprowadził Kuba Kaługa. Do usłyszenia.
Strefa komentarzy.